Rozdział piąty. Wieża była wyższa niż wszystko, co w życiu widziała. Była tak wysoka, że chmury rozrywały się o nią, przelatując. W umyśle Emerald walczyły ze sobą przeciwne emocje. Powinna uciekać, lada chwila ją zobaczą. Ale chciała patrzeć. Chciała się przyglądać, co się fascynowało w tej białej iglicy. Podeszła bliżej. Wieża wyrastała nad nią i zdawała się przechylać. Zbyt późno sobie uświadomiła, że to nie iluzja. Pojawiły się szczeliny, zygzakując wzdłuż spojeń wielkich kamiennych bloków, z jakich wzniesiono te budowle. Zaczęła się walić. Emerald odwróciła się i próbowała uciekać, ale powietrze było gęste jak syrop, a nogi zbyt słabe, by się przez nie przeciskać. Widziała wydłużający się przed nią cień wieży, rósł, a ona myślała, czemu nie miała dość rozsądku, by biec w bok, dalej od tego cienia. A potem świat eksplodował. Wszystko nagle stało się ciemne i ciche. Nie mogła oddychać. Jakieś głosy wykrzykiwały jej imię, ale brakowało jej tchu, by odpowiedzieć. Zwolna nadciągała chłodna ciemność.
Czarownico!
Głos wołającego był mroczny od gniewu, ale jednak stanowił szansę na ratunek.
Wyłaź, ty wścibska stara wiedźmo!
Emerald ocknęła się ze snu i otworzyła oczy. Wklęsła wewnętrzna ściana latarni, znikała ponad nią w mroku. Słyszała zbliżające się kroki i pomruki głosów od strony otworu w murze, gdzie w przeszłości znajdowały się podwójne rzeźbione wrota. Na zewnątrz stała jakaś postać o szerokich ramionach.
Wyłaź, bo sami cię wyciągniemy!
Głos rozbrzmiewał gniewem i groźbą, ale też nutką lęku. Niechętnie otrząsnęła się z pozostałości koszmaru. Wolałaby mieć więcej czasu, by móc go przeanalizować, nim zatrą się szczegóły. I wstała.
Kim jesteś? Spytała. Jestem Erinę, wójt Korelu. Wyjdź zaraz, bo poślę po ciebie swoich ludzi.
Emerald podeszła do otworu. Na zewnątrz czekało ich 14. Niektórzy spoglądali w górę, na latarnię. Inni oglądali się za siebie, a pozostali obserwowali przywódcę. Wszyscy mieli groźne miny i ściskali jakąś prymitywną broń. Najwyraźniej żaden jej nie widział, gdyż stali w jasnym blasku świtu, a ona kryła się w cieniach latarni.
Więc tak nazywacie dzisiaj ten krąg Ruder, stwierdziła stając w progu. Korel. Piękna nazwa dla osady założonej przez przemytników.
Mężczyzna o szerokich barach niemal wyszczerzył zęby ze złości.
Korel jest naszym domem. Lepiej okaż mu trochę szacunku, bo...
Szacunku? Spojrzała na niego groźnie.
Przychodzicie tu z krzykiem, rzucacie rozkazy i groźby, a ty oczekujesz, że okaże wam szacunek?
Postąpiła o krok.
Wracajcie do waszej wsi, ludzie z Korelu. Nic dziś ode mnie nie dostaniecie. Nie chcemy twoich trucizn ani sztuczek, czarownico.
Oczy Erina błysnęły.
Chcemy sprawiedliwości. O jeden raz za dużo wtrącałaś się w nasze życie. Już więcej nie będziesz zmieniać kobiet z naszej wioski w czarownicze suki. Wypędzamy cię.
Patrzyła na niego zdumiona, a po chwili zaczęła się uśmiechać.
A więc to ty jesteś ojcem.
Zmienił się na twarzy. Na moment pojawił się strach, potem wściekłość.
Tak. Zabiłbym cię za to, co zrobiłaś mojej małej Rinie, ale inni uważają, że to przynosi pecha.
Nie, po prostu sądzą, że stracili tyle, co ty, odparła. Oni tylko próbowali szczęścia z Rinne, bo wiedzieli, że im na to pozwolisz, ale ty... Zmrużyła oczy. Ty wykorzystywałeś ją od lat i teraz nie możesz jej tknąć, a tak lubisz stawiać na swoim. To, że nie możesz jej już mieć, doprowadza cię do szału.
Poczerwieniał. Zamknij pysk, warknął, bo jak nie, twoja własna córka! — rzuciła mu w twarz. — Przychodzisz tu i mówisz o niej moja mała Rini, jakby była niewinnym dzieckiem, które kochasz i ochraniasz. Przestała być niewinnym dzieckiem za pierwszym razem, kiedy zrozumiała, że własny ojciec jest człowiekiem, który może ją skrzywdzić najbardziej. Pozostali zerkali niepewnie na przywódcę. Emeral nie była pewna, czy ich zakłopotanie bierze się z tego, o co oskarżyła ojca Rini, czy może stąd, że wiedzieli, co robi swej córce, ale go nie powstrzymali. Erine, czując ich spojrzenia, opanował się z wysiłkiem. — Ona ci to powiedziała, głupia starucho? — Od lat wymyśla takie historie. Zawsze szuka. — Nie, nie powiedziała — przerwała mu Emeral. Postukała się w skroń. Potrafię zobaczyć prawdę, nawet jeśli ludzie tego nie chcą. Kłamała oczywiście. Nie zajrzała w umysł tej dziewczyny. Jej zdolność czytania myśli nie była już taka jak dawniej. Wszystkie dary trzeba ćwiczyć, a ona już zbyt długo żyła w samotności. Ale jej słowa wywołały pożądany skutek. Pozostali mężczyźni wymienili spojrzenia. Niektórzy obserwowali Erina spod zmrużonych powiek. Nie chcemy więcej twoich kłamstw, ani twoich przeklętych czarów, warknął Erinę. Postąpił o krok naprzód. Nakazuję ci stąd odejść. Emeral skrzyżowała ręce na piersi i uśmiechnęła się. Nie. Jestem wójtem Korelu i Korel jest tam, w dole. Wyciągnęła rękę. Mieszkałam tu, zanim jeszcze ojcowie waszych dziadów zbudowali swój pierwszy szałas. Nie masz nade mną władzy. Erine zaśmiał się. Jesteś stara, ale nie aż tak stara. Obejrzał się na towarzyszy. Widzicie, jak ona kłamie? Znowu zwrócił się do niej. Wioska nie chce, żeby cię krzywdzić. Chcą dać ci szansę, żebyś spakowała się i odeszła w pokoju. Jeśli nadal tu będziesz, kiedy przyjdziemy za parę dni, nie spodziewaj się po nas uprzejmości. Co powiedziawszy, odwrócił się i odszedł, skinąwszy ręką na pozostałych. Emeral westchnęła. Wrócą tu, a ja będę musiała dać im tę samą lekcję, jakiej udzieliłam ich pradziadom. Przez pewien czas będą się dąsać i spróbują mnie zagłodzić. Będzie mi brakować jarzyn i chleba i znowu będę musiała łowić ryby, ale z czasem zapomną i znów przyjdą po pomoc. Sześciu mężczyzn czekało przed zajazdem na brzegu lasu. Trzech kapłanów i trzech miejscowych. Niebieskie brzegi kapłańskich cyrkli wydawały się czarne w słabym świetle. Pozostali mieli na sobie proste ubrania wieśniaków i nieśli pakunki. Adem poruszył ramionami, by wygodniej ułożyć ciężar ekwipunku, po czym wyszedł na drogę. Za sobą słyszał uspokajające kroki innych łowców wornów. Jeden, a potem wszyscy kapłani i ich towarzysze zwrócili się w stronę nowo przybyłych. Uśmiechnął się, widząc, że z wyraźnym obrzydzeniem przyglądają się jego ubraniu. Łowcy nie zabierali wiele, zwłaszcza do lasu. Mogli nosić jedną zmianę odzieży, by przebrać się po całodziennych łowach, ale i ona szybko brudziła się ziemią i krwią. W tym fachu czyste ubranie wyróżniało nieudanych łowców. Adem niechętnie zmierzył wzrokiem nieskazitelnie białe cyrkle swoich pracodawców. Zapewne brudne okrycie u kapłana nie wyglądałoby dobrze. Utrzymywanie go w czystości musi być trudne. Nazywam się Adem Tyler, oznajmił. A to mój zespół. Nie tracił czasu na przedstawianie swoich ludzi. Kapłani i tak nie zapamiętają listy imion. Jestem kapłan Hakan, odparł najwyższy z trójki. A to kapłan Baref i kapłan Poer, wskazał siwowłosego kapłana, po nim nieco korpulentnego, na końcu zaś trójkę miejscowych. A to nasi tragarze. Adem wykonał szybki, jednoręczny znak kręgu przed kapłanami i uprzejmie skinął głową tragarzom.
Wyglądali na przestraszonych. I słusznie. Dziękujemy, że ofiarowałeś nam swoje usługi, dodał Hakan. Adam zaśmiał się krótko. Ofiarowałem? Nic nie ofiarowujemy, kapłanie. Chcemy skór. Z tego, co słyszałem, te worny są wielkie i czarne. Za takie futra dostaniemy wysoką cenę. Kąciki ust Hakana uniosły się lekko, ale jego towarzysze skrzywili się z niesmakiem. Na pewno dostaniecie, rzekł. A teraz jak radzisz nam postąpić? Poszukamy śladów w miejscu, w którym zdarzył się ostatni atak. Hakan skinął głową. Zaprowadzimy was tam. Twarze pojawiały się w oknach, kiedy szli przez wioskę. Jakieś głosy wołały za nimi, życząc szczęścia. Kobieta wybiegła z drzwi, niosąc tacę zastawioną małymi kubkami. Każdy wypełniony był po brzegi tipli, miejscowym alkoholem. Łowcy wypili z wdzięcznością, a tragarze wychylili swoje porcje z wiele mówiącym pośpiechem. Kapłani wysączyli po trochu i oddali prawie pełne kubki. Wkrótce opuścili wieś. Z obu stron naparły ciemne sylwetki drzew. Krępy kapłan uniósł rękę i wszystkich oślepił jaskrawy blask. Żadnego światła, upomniał Adam. Wystraszycie je, jeśli są blisko. Niedługo wzejdzie księżyc. Da nam dość światła, kiedy tylko oczy się przyzwyczają. Kapłan zerknął na Hakana, który skinął głową. Światło zgasło, pozostawiając ich w ciemności. Potykali się przez chwilę, dopóki wzrok się nie przystosował. Czas płynął wolno, odmierzany tupaniem butów. A kiedy księżyc wysunął się ponad szczyty drzew, Hakan przystanął. Ten zapach, musimy być na miejscu, stwierdził. Adam obejrzał się na krępego kapłana. Możesz zrobić delikatne światło? Hakan przytaknął. Nad jego wyciągniętą dłonią pojawiła się maleńka iskierka. Adam zobaczył przed sobą resztki platenu. Podeszli do wózka przechylonego na bok i opartego na złamanym kole. Fetor się nasilał, a jego źródłem okazał się trup Arema, częściowo pożarty przez worny. Ślady pokrywały cały teren. Odciski wielkich łap sprawiły, że Ademowi szybciej zabiło serce. Próbował oszacować liczbę zwierząt. 10, 15. Ślady zbiegały się na kawałku całkiem zdeptanej ziemi. Tam przecinały je świeższe odciski ludzkich stóp. Adam zauważył coś błyszczącego. Schylił się i podniósł kawałek złotego łańcucha. Metal pokrywała zaskorupiała substancja, pewnie wyschnięta krew. Tutaj znaleźli kupca, mruknął Hakan. A raczej to, co z niego zostało. Adam schował łańcuch do kieszeni. No dobra. Obejdźcie teren dookoła i poszukajcie wychodzących śladów. Nie trwało to długo. Już wkrótce Adam prowadził kapłanów w las, podążając za tropem, który był tak wyraźny, jakby te wielkie odciski łap jarzyły się w ciemności. Oceniał, że stado wyprzedzało ich mniej więcej o dzień. Miał nadzieję, że kapłani przygotowani są do długiej wyprawy. Nie zarządził postoju, dopóki księżyc nie znalazł się wprost nad ich głowami, a i wtedy pozwolił wypoczywać zaledwie kilka minut. Po paru godzinach dotarli do niewielkiej polanki. Całą pokrywały ślady wornów i człowieka. Odciski jednej pary butów znaczyły leśne poszycie, a przecież od miejsca ataku nie widzieli ludzkich tropów. Towarzysze Adama rozbiegli się po lesie. Wygląda, jakby zatrzymały się tutaj zeszłej nocy, mruknął. Odeszły tędy, zawołał któryś niegłośno. Czy prowadzą stąd jakieś ludzkie ślady? Spytał Adam. Nastąpiła długa chwila ciszy. Nie. To dowód, że jeździ na jednym ze zwierząt, stwierdził Hakan. Adam stanął obok kapłana. Nie myślałem, że to możliwe, ale chyba są dostatecznie duże. Sądzę,
Wartownik! Syknął któryś z ludzi.
Łowcy znieruchomieli. Adam rozglądał się uważnie, wpatrywał między drzewa i nasłuchiwał.
Wartownik? Zdziwił się Hakan.
Czasami stado zostawia za sobą jedno zwierzę, żeby czekało i uważało, czy nikt ich nie tropi. Kapłan spojrzał na łowcę w zdumieniu.
Są aż tak sprytne?
Lepiej w to uwierz, kapłanie. Cichy odgłos przyciągnął jego uwagę na prawą stronę polany. Usłyszał, jak ktoś z jego ludzi syknął z irytacją, kiedy także zobaczył oddalający się cień. Wielki cień. Adam zaklął.
Co się stało? Spytał Hakan.
Stado wież, nadchodzimy. Wątpię, czy teraz zdołamy je dogonić.
To zależy, wymruszał kapłan.
Tak?
Adam nie potrafił ukryć sceptycyzmu. Co ci kapłani wiedzą o wornach?
Czy ten jeździec jest powolni, albo zechce, żebyśmy go dogonili?
Miał rację. Adam burknął coś niewyraźnie na znak zgody.
Ruszajmy dalej, rzekł Hakan. Przez następne kilka godzin sunęli przez las, podążając tropem mającym teraz jakieś pół dnia. Ciemność zgęstniała, a noc osiągnęła ten moment tuż przed świtem, kiedy wszystko jest nieruchome i zimne. Kapłani ziewali. Tragarze maszerowali za nimi, zbyt już zmęczeni, by się bać. Łowcy Adema szli z wyraźnym brakiem entuzjazmu. Musiał się z nimi zgodzić. Szanse na doścignięcie stada były raczej znikome. I nagle ludzki krzyk rozdarł ciszę. Adam usłyszał kilka przekleństw i zdjął z ramienia łuk. Krzyk rozległ się blisko. Może któryś z tropicieli? Las wypełnił się skaczącymi cieniami i kłapiącymi zębami.
Światło!
Krzyknął Adam.
Kapłanie, światło!
Kolejne wrzaski, krzyki grozy i cierpienia. Adam usłyszał ciche stąpanie. Obejrzał się i zobaczył skaczący na siebie cień. Nie było czasu, by założyć strzałę. Złapał nóż, uchylił się, przetoczył i pchnął w górę. Ostrze trafiło i coś wyrwało mu broń z ręki. Zabrzmiał nieludzki, urywany skowyt bólu i odgłos czegoś ciężkiego, co upadło niedaleko. Wreszcie światło zalało las. Adam odkrył, że patrzy w żółte ślepia największego worna, jakiego widział w życiu. Kątem oka dostrzegał białe postacie, ale nie śmiał odwrócić wzroku od bestii, by spojrzeć w tamtą stronę. Worn zaskomlał, podnosząc się z ziemi. Krew kapała ze splątanej sierści na jego brzuchu. Adam ocenił swoje szanse. Zwierz był blisko, ale cierpiał. Być może też osłabł z upływu krwi. Nie warto uciekać. Nawet poranione te stworzenia mogły dopaść człowieka w 10 krokach. Po omacku sięgnął po strzałę. Worn ruszył ku niemu, z różowym jęzorem zwisającym z paszczy. Paszczy dość dużej, by pomieścić ludzką głowę. Adam nie mógł tego nie zauważyć. Założył strzałę na cięciwę, wymierzył między ślepia bestii i wypuścił. Strzała odbiła się od czaszki worna. Łowca wytrzeszczył oczy z niedowierzaniem. Zaskoczony worn odskoczył do tyłu.
— Gdzie jesteś, czarowniku? — zawołał Hakan. — Pokaż się!
— Czarownik? — zdziwił się Adam. — Magia? Worny są chronione magią? To nieuczciwe.
— Ty mi nie rozkazujesz, kapłanie!
— odpowiedział jakiś głos z dziwnym akcentem. Worn znowu zaskomlał, upadł na ziemię i przewrócił się na bok. Adam zobaczył wbity w brzuch swój nóż. Uznał, że może zaryzykować odwrócenie wzroku. Kapłani, łowcy i tragarze stali ciasną grupą pod iskrą światła. Otaczały ich worny. Starszy kapłan przykucnął przy tym drugim. Hakan stał wyprostowany i wpatrywał się w las. Adam zobaczył, że w krąg światła wkroczył jakiś obcy. Cudzoziemiec, pomyślał. Nie widziałem jeszcze takiej rasy. Długie, jasne włosy spływały na czarny, wielowarstwowy ubiór. Na piersi nosił duży, srebrny wisior w kształcie pięcioramiennej gwiazdy.
Zabiłeś niewinnych ludzi, czarowniku, oskarżył go Hakan. Poddaj się i przyjmij sprawiedliwość bogów.
Czarownik zaśmiał się głośno.
Nie odpowiadam przed wasi bogowie.
Odpowiesz, zapewnił Hakan. Jasne iskry wystrzeliły od kapłana w stronę cudzoziemca, ale zanim dotarły do celu, rozproszyły się na boki, trafiając w drzewa i zrywając korę z pni. Adem zaczął się wycofywać. Nierozsądnie jest stać za blisko magicznego starcia. Ale wtedy zawarczał ranny Worn, przypominając mu o innych stojących dookoła. Zatrzymał się niepewny, czy lepiej spróbować swoich szans ze stadem bestii, czy pozostać w pobliżu walki na czary.
Twoja magia słaba, kapłanie, oświadczył cudzoziemiec.
Powietrze zafalowało, a Hakan zatoczył się do tyłu i wzniósł ręce. Adem zauważył w powietrzu lekkie migotanie, tworzące łuk wokół kapłana i jego ludzi. Hakan nie odpowiedział na atak. Wydawało się, że wszystkie siły koncentruje na osłanianiu oddziału. Jeden z tropicieli stojący przy kapłanach odwrócił się i rzucił do ucieczki. Zdążył zrobić dwa kroki, nim krzyknął i upadł na ziemię. Adem patrzył ze zgrozą na jego nogi, poskręcane pod dziwnymi kątami, z krwią przesiąkającą przez spodnie. Zaschło mu w ustach. Jeśli czarownik z ludźmi poza osłoną robi takie rzeczy, to lepiej jednak zostać tu i mieć nadzieję, że go nie zauważy. Powoli przykucnął za krzakiem, skąd mógł obserwować walkę. Łuk wokół kapłanów i łowców rozszerzył się i utworzył sferę obejmującą wszystkich. Obcy czarownik zaśmiał się cicho, a ten głos wzbudził dreszcze na karku Adema.
Poddaj się, kapłanie, nie zwyciężyć!
Wyciągnął rękę i zgiął palce, jakby ściskał coś przed sobą.
Nigdy! Wydyszał Hakan.
Czarownik potrząsnął ręką. Adem zmartwiał, kiedy coś szarpnęło sferą, a ludzie w jej wnętrzu zachwiali się i padli na kolana. Hakan chwycił się za głowę i krzyknął głośno. Starszy kapłan doskoczył do niego i podtrzymał go za ramię. Adem zobaczył, że twarz Hakana uspokaja się trochę i usłyszał jęk drugiego kapłana. Równocześnie sfera zamigotała. Hakan osunął się. Adem wytężył wzrok i serce w nim zamarło, kiedy zobaczył poruszające się wargi starszego kapłana. Pochwycił strzępy modlitwy i wyczuł w słowach rozpacz. Ten kapłan wierzy, że tutaj zginiemy. Muszę się stąd wydostać. Wstając, Adem cofnął się o kilka kroków, dalej od bitwy.
To twój wybór, rzekł czarownik.
Adem obejrzał się akurat na czas, by zobaczyć, jak wyciągnięta dłoń obcego zamyka się, a potem zaciska w pięść. Krzyk starszego kapłana zabrzmiał krótko i urwał się nagle. Zgasło światło i zapadła martwa cisza. Oczy Adema powoli przystosowały się do słabego brzasku przedświtu. Wpatrywał się w cichą polankę, gdzie niedawno stali kapłani i łowcy. Nie potrafił się zmusić, by odwrócić spojrzenie od krwawego stosu połamanych kończyn, broni, pakunków i kapłańskich cyrkli, nawet kiedy żołądek wypchnął całą zawartość na ziemię. W pobliżu zaskomlało zwierzę. Głos łagodnym tonem wymówił jakieś obce słowa. Adem patrzył, jak worny zbiegają się do czarownika, czekając na pieszczoty. I wtedy ranny Worn zaskomlał jeszcze raz. Czarownik uniósł głowę i spojrzał prosto w oczy łowcy. Choć wiedział, że nie ma nadziei, Adem ruszył biegiem. Auraya weszła do pokoju Jurana i napotkała wzrok pozostałych białych. Juran zbudził ją chwilę wcześniej, by mogła połączyć umysł z kapłanami walczącymi z czarownikiem. Wyczuwała tam umysły białych i odebrała ich zaskoczenie oraz niepokój. Przykro mi, Aurajo, odezwał się Juran. Gdybym wiedział, że to starcie tak się źle skończy, nie budziłbym cię. Pokręciła głową. Nie przepraszaj, nie mogłeś wiedzieć, co nastąpi, a dla mnie nie jest niczym dziwnym, że na świecie zdarzają się rzeczy straszne. Jednak wdzięczna ci jestem za troskę. Wskazał jej krzesło. Co za strata, mruknął. Zaczął krążyć po pokoju. Nie powinienem był ich tam posyłać. Powinienem sam zbadać tę sprawę. Skąd miałeś wiedzieć, że czarownik jest tak potężny? Odpowiedziała mu Diara. Przestań sam siebie oskarżać i usiądź. Auraya zerknęła na Diarę z rozbawieniem, mimo powagi sytuacji. Zabawnie brzmiał ten surowy ton, ale przywódcy białych chyba to nie przeszkadzało. Usiadł na krześle i westchnął ciężko. Kim jest ten czarownik? Spytał Rian. To pentadrianin, wyjaśniła Majre. W raporcie jest szkic jego wisioru w kształcie gwiazdy. Noszą je słudzy bogów. Potężny kapłan czarownik, dodała Diara. Juran wolno pokiwał głową. Masz rację. Po co się tutaj zjawił? Raczej nie po to, żeby zaproponować traktat handlowy, mruknęła Majre. Nie, zgodziła się Diara. Musimy się zastanowić, czy został do nas przysłany, czy też działa na własną rękę. Tak czy siak, musimy się z nim zmierzyć, a nie możemy ryzykować posłania do walki wysokiego kapłana. Rian przytaknął. Ktoś z nas musi wyruszyć, stwierdził. Tak, Juran kolejno przyjrzał się białym. Ktokolwiek pójdzie, będzie nieobecny przez kilka tygodni. Auraya nie zakończyła jeszcze swojego szkolenia. Majre jest zajęta Somrejanami. Diara szkoli Auraję. Sam bym się tym zajął, ale... Zwrócił się do Riana. Nie walczyłeś jeszcze z czarownikiem. Masz czas? Rian uśmiechnął się posępnie. Oczywiście, że nie, ale jakoś znajdę. Świat musi się pozbyć tego pentadrianina i jego wornów. Juran skinął mu głową. Weź jednego nosiciela i ruszaj. Rian wyprostował się, oczy mu zalśniły. A kiedy wstał i wyszedł z pokoju, Auraya poczuła chwilowe, złośliwe współczucie dla pentadriańskiego czarownika. Z tego, co dotąd zaobserwowała, wszystkie pogłoski o bezlitosnym fanatyzmie Riana, prócz tych najmroczniejszych, były prawdą.